Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest wtorek, 21 lipca. Transformacja polskiej energetyki nabiera tempa. Firmy, nie czekając na decyzje polityków w sprawie neutralności klimatycznej, same wycofują się z projektów węglowych i przyspieszają inwestycje w OZE. Zmienia się też rynek energii, na którym coraz większą rolę odgrywają prosumenci. Z drugiej strony, rząd szykuje kolejną falę konsolidacji państwowych koncernów, by lepiej dostosować je do warunków unijnej polityki klimatycznej. Coraz częściej padają też pytania o koszty zmian, ochronę odbiorców wrażliwych i ostateczne uwolnienie cen energii, do czego Polskę zobowiązuje europejskie prawo. O tym, czy tak się stanie, opowie Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W połowie lipca URE zdecydowało się nie zwiększać cen energii dla gospodarstw domowych, odrzucając wnioski taryfowe czterech państwowych firm obrotu, mimo że te twardo zabiegały o podwyżki, podnosząc kwestie rosnących kosztów wytwarzania energii. Panie prezesie, skąd taka decyzja?
Szanowni Państwo, myślę, że w kwestii taryf wymaga wyjaśnienia kilka kwestii. Czy zacznijmy od tego, że taryfy są kalkulowane przez przedsiębiorstwa energetyczne, a rolą prezesa URE jest analiza kosztów. Przyglądamy się kosztom, czy koszty, które zostały przyjęte przez przedsiębiorstwa, są kosztami uzasadnionymi. W związku z tym prezes URE nie ustala taryf. Prezes URE może przyjąć taką taryfę, zatwierdzić, bądź też odmówić jej zatwierdzenia. Myślę, że też warto powiedzieć w ogóle, jak wygląda postępowanie taryfowe. Troszkę zdradzić takich szczegółów od kuchni. Ponieważ no, jest to postępowanie, które ma naprawdę bardzo wiele wymiarów i wbrew być może takiemu ogólnemu przekonaniu, to nie jest postępowanie, które trwa miesiąc czy też jakiś bardzo krótki czas. Znaczy, w tym postępowaniu wykorzystujemy bardzo wiele różnych informacji, które są przygotowywane, nad którymi pracuje cały urząd. Pozwoli pan, że wymienię przynajmniej kilka z nich. W ramach samego postępowania taryfowego przyglądamy się konkretnemu przedsiębiorstwu. Patrzymy, jakie są koszty konkretnego przedsiębiorstwa, patrzymy, w jaki sposób przedsiębiorstwo kontraktuje się na rynku, czy kontraktuje energię na przykład w ramach umów dwustronnych, czy też kontraktuje tę energię na rynku giełdowym. Patrzymy, jak się zachowywało w poprzednim okresie regulacji, patrzymy, jakie ma oczekiwania na przyszły okres regulacji. No ale na takie zachowanie przedsiębiorstwa nakładamy całe tło i całe otoczenie rynku. W ramach oczywiście tego tła, to tu jest oczywiście praca wielu innych komórek organizacyjnych, wielu innych departamentów, patrzymy chociażby, jak ten rynek funkcjonuje. No i patrzymy chociażby na rynek giełdowy, jak jest kontraktowana energia na rynku giełdowym, jakie to są kontrakty, które z tych kontraktów są bardziej płynne, które są mniej płynne, czyli ile terawatogodzin, tak, było przedmiotem obrotu na rynku giełdowym. Patrzymy również na trendy, jak one się zaczynają kształtować też na różnych produktach. Patrzymy na wiele innych aspektów, takich chociażby, jak się zachowują konkurenci, czy też przedsiębiorstwa bardzo podobne do danego, które akurat taryfikujemy. No w tym przypadku akurat skupiamy się no przede wszystkim tak na tych przedsiębiorstwach, które taryfikujemy ze względu na ich skalę działalności, na liczbę odbiorców, które posiadają. W związku z tym, mając te wszystkie informacje, budujemy pewne modelowe przedsiębiorstwo, patrzymy, jak się powinno zachować przedsiębiorstwo, mając na względzie również kilka obowiązków, które wynikają z samych przepisów prawa, nie tylko chęci czy też oczekiwania regulatora. Bo myślę, że też warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku przedsiębiorstw, które kalkuluje taryfy i przedkładają je do zatwierdzenia, ustawodawca nałożył obowiązek, aby ta kalkulacja taryfy uwzględniała szczególnie interes odbiorców. To znaczy ta kalkulacja musi być rzeczywiście zrobiona w taki sposób, który chroni odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen energii. No i mając na względzie te wszystkie okoliczności, również tą główną kompetencję prezesa URE, którą jest równoważenie interesów odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych, tak jak wspomniałem wcześniej, budujemy modelowo przedsiębiorstwo i na bazie tego modelowego przedsiębiorstwa no, kierujemy pewne oczekiwania co do dodatkowych wyjaśnień co do argumentów, które nam ma przedstawić przedsiębiorstwo, po to, aby nas przekonać, że wniosek, który został przedstawiony z zatwierdzenia, opiera się rzeczywiście na kosztach uzasadnionych. No sami z siebie też przygotowujemy pewne argumenty i oczekiwania w stosunku do przedsiębiorstwa, po to, żeby no, przekonać przedsiębiorstwo co do naszych racji. Jeśli chodzi o ostatnie taryfy, to też myślę, że warto powiedzieć, znaczy taryfa jest kalkulowana na przyszłość. Tak? Oczywiście patrzymy, jak się zachowywało przedsiębiorstwo, patrzymy też, jak się rynek zmieniał i czy rynek rzeczywiście uzasadnia tak, jego funkcjonowanie, jego zmiana, a również zmianę w zachowaniu przedsiębiorstwa. W związku z tym każda taryfa jest też kalkulowana na przyszłość, więc też patrzymy, co się wydarzy na tym rynku, formujemy nasze oczekiwania, czy też nasze przewidywania co do tego, jak rynek będzie funkcjonował. No, w przypadku ostatnich postępowań taryfowych doszliśmy do wniosku, że argumenty przedsiębiorców niestety nie były na tyle przekonujące, abyśmy mogli uznać oczekiwania przedsiębiorstw co do kosztów jako koszty uzasadnione.
Czyli chcieli zbyt wysokiej podwyżki ceny.
W naszej ocenie tak. To były zbyt wysokie. One nie były uzasadnione tymi wszystkimi aspektami, o których wspominałem wcześniej. No, doszliśmy też do takiego punktu, w którym my również nie przekonaliśmy przedsiębiorstw, że nasza argumentacja jest argumentacją właściwą. W związku z tym no, jedyną możliwą decyzją, która była tutaj do wydania, była decyzja odmowna, czyli decyzja, która odmawiała zatwierdzenia taryfy.
Bo ja pamiętam ten okres negocjacji spółek obrotu z przełomu roku, kiedy też te negocjacje długo trwały, były dosyć ciężkie. Wtedy udało się wypracować ten kompromis w postaci 12% podwyżki cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Czy teraz w pana przekonaniu też byliście blisko kompromisu, czy jednak te oczekiwania spółek i regulatora no, jakby zupełnie się rozminęły?
Czy myślę, że byliśmy dosyć daleko od kompromisu. Znaczy, uważam, że jeśli ten kompromis byłby blisko, to być może byśmy poświęcili jeszcze troszkę więcej czasu i rzeczywiście do tego kompromisu doprowadzili. Natomiast w mojej ocenie te oczekiwania przedsiębiorstw energetycznych i nasze były dosyć daleko. W zasadzie myślę, że mogę powiedzieć, że no, to były oczekiwania takie bardzo podobne do tych z początku czy z przełomu roku. To były bardzo znaczne podwyżki cen energii, no, które przynajmniej w naszej ocenie, tak jak mówię, nie były uzasadnione i tymi wieloma różnymi aspektami, o których wspominałem wcześniej, czyli zarówno i tym, jak funkcjonują przedsiębiorstwa i tym, jak funkcjonuje rynek i tym, co się dzieje na rynku, bo myślę, że też trzeba zwrócić uwagę na to, że no my obserwujemy, jak rynek funkcjonuje, czy też nasze założenia, które przyjmowaliśmy jakiś czas temu i teraz rzeczywiście się realizują, się sprawdzają. No i można powiedzieć, że no to, co przyjmowaliśmy wcześniej i to, co dzisiaj przewidujemy, zasadniczo potwierdza się.
A nie jest trochę tak, że no, mieliśmy bardzo trudny 2019 rok, kiedy firmy musiały mierzyć się z regulacją, która zamrażała rynek energii, zamrażała ceny prądu. Potem nastąpiła ta 12% podwyżka. Spółki zawiązały potężne odpisy związane z segmentem obrotu, przekraczające, mówię tutaj o wielkiej czwórce, ponad 800 milionów złotych. W tym czasie rozpoczęła się też pandemia koronawirusa. Ceny dwutlenku węgla spadły do 15 euro za tonę, ale teraz nagle odbiły. Rosną ceny wsadu do elektrowni, węgla, więc energetyka ma sporo argumentów mówiących o tym, że no jednak ta podwyżka, szczególnie po tak trudnym okresie, no była konieczna. Czy to jest tak, że teraz te wahadło regulatora jest może trochę zbyt mocno wychylone, by bronić interesu odbiorców, a za mało jest no, takiego zrozumienia tej perspektywy energetyki, która mierzy się z procesem transformacji energetycznej, który ciągle przyspiesza, musi masę inwestować, no ale jednocześnie cały czas ma te regulowane ceny, no i musi zawiązywać tak duże odpisy, żeby te bilanse finansowe się spinały.
Myślę, że tutaj też jest kilka kwestii do wyjaśnienia. Znaczy, po pierwsze, regulacji podlegają przedsiębiorstwa obrotu. W związku z tym nie możemy patrzeć szerzej ponad przedsiębiorstwo obrotu, czyli chociażby na całą grupę energetyczną i za pomocą narzędzia regulacyjnego, jakim jest zatwierdzanie taryf, rozwiązywać problemy systemowe, czyli takie, które mają charakter systemowy. Problemy systemowe powinny być rozwiązywane za pomocą rozwiązań systemowych, czy też za pomocą narzędzi systemowych. Tak jak moje ocenie, tak jak wspomniałem, taryfa nie jest takim narzędziem. Więc to, co możemy zrobić w postępowaniu taryfowym, to przede wszystkim spojrzeć na przedsiębiorstwo obrotu i spojrzeć na zachowania tego przedsiębiorstwa, spojrzeć na rynek. Jeśli chodzi o pozostałe kwestie, które również pan redaktor wspomniał, chociażby koszty wytwarzania, chociażby uprawnienia do emisji CO2, to jest już materia innego podsektora, tak, energetyki, podsektora odpowiadającego za wytwarzanie energii elektrycznej. To są rzeczywiście koszty uprawnień do emisji CO2, ale zwróćmy też uwagę, że niecała energetyka, tak, jest, nazwijmy to, dotknięta rzeczywiście drastycznymi czy dużymi wzrostami uprawnień do emisji CO2. Jest również ta część energetyki, której emisyjność jest dużo, dużo niższa i tam te koszty wytwarzania są dużo niższe. Czy zmierzam cały czas do tego, że wspomniał pan o rzeczach, które rzeczywiście mają charakter taki systemowy czy problemów systemowych, i moje ocenie taryfa nie jest takim narzędziem, aby te problemy systemowe rozwiązywać.
Czyli sygnał do energetyki mniej więcej jest taki, to znaczy regulator rozumie, z jakimi wyzwaniami się mierzycie, ale musi patrzeć na ten segment konkretny, który podlega taryfikacji, czyli sprzedaż prądu, i jednocześnie wskazuje regulator, że nie jest od tego, żeby rozwiązywać problem systemowy, czyli adresatem tego problemu powinno być Ministerstwo Klimatu, powinno być Ministerstwo Aktywów Państwowych, i tutaj energetyka powinna pukać po jakieś remedium, które pomoże jej przejść przez ten proces transformacji, ale jednocześnie utrzymać swoje finanse w ryzach tak zwanych.
Znaczy, ja powiedziałem, że w zasadzie to narzędzie konkretne regulacyjne, czyli mówię o procesie zatwierdzania taryfy, nie jest narzędziem, za pomocą którego można rozwiązywać problemy systemowe, bo tak jak wspomniałem, to jest narzędzie, które stosujemy w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa, w dodatku do przedsiębiorstwa, który zajmuje się obrotem energią elektryczną. Znaczy, wspomniał pan również o 2019 roku i o tym mechanizmie, nazwijmy to, regulacji, czyli mówimy o ustawie cenowej. My w ramach takiego postępowania, mówię o postępowaniu taryfowym, patrzymy w zasadzie na przedsiębiorstwo z punktu widzenia jego zakupów. Ustawa cenowa regulowała ceny, czyli w zasadzie ceny sprzedaży do odbiorców końcowych, natomiast nie regulowała kwestii zakupu energii przez przedsiębiorstwo obrotu. Wszyscy myślę, że jak gdyby doskonale rozumiemy, że mechanizm rekompensat w ramach ustawy cenowej właśnie miał wyrównać tę różnicę pomiędzy cenami zakupu i cenami sprzedaży do odbiorców końcowych. W ramach postępowania taryfowego patrzymy na ceny zakupu i jeśli wspomniał pan o kwestii wahadła, tak, i takiego znalezienia równowagi pomiędzy interesem odbiorców a przedsiębiorstw energetycznych, to ja powiem może dosyć przewrotnie, że w zasadzie to same przedsiębiorstwa taki standard ustanowiły i my w ramach tych postępowań po prostu tego standardu broniliśmy. Inaczej mówiąc, nie znaleźliśmy argumentów, czy też przedsiębiorstwa nie znalazły argumentów, które by nas przekonały, że ten standard, który ustanowiły przedsiębiorstwa w roku ubiegłym, mówię o kwestii zakupu i ich kosztów, tak, trzeba zmienić, czy jest jakieś uzasadnienie co do tego, aby ten standard zmienić.
Panie prezesie, chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli trochę szerzej na samą taryfikację, bo to jest trochę taki energetyczny dinozaur, który jeszcze jakoś tam z nami mieszka na tym rynku energii. Pakiet zimowy, który przyjęła Komisja Europejska, czyli gigantyczna reforma całego unijnego rynku energii, nakazuje państwom członkowskim odchodzenie od tego typu mechanizmów i od 2021 roku my powinniśmy odejść od taryfikowania cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Od końca zeszłego roku jeszcze w ówczesnym Ministerstwie Energii rozpoczęły się prace nad właśnie zmianami prawnymi, które miałyby zakończyć właśnie to taryfikowanie i ustalanie cen prądu dla Kowalskiego, dla Polaków. Chciałbym pana zapytać, czy to jest dobry moment na to, żeby odejść od regulowania cen energii elektrycznej w Polsce, czy też potrzebujemy jeszcze trochę czasu?
Odpowiadając bardzo krótko, odpowiem nie. Odpowiadając troszkę dłużej po to, aby uzasadnić swoją odpowiedź, powiem w taki sposób. Dyrektywa zasadniczo nie oczekuje, aby całkowicie odejść od regulacji cenowej. W zasadzie dopuszcza taką regulację cenową dla odbiorców wrażliwych czy też odbiorców chronionych. No i teraz trzeba było się zastanowić, jaki dzisiaj mamy system taryfikacyjny i na ile on się wpisuje właśnie w oczekiwania dyrektywy. Myślę, że warto powiedzieć, że po pierwsze, mamy kilka przedsiębiorstw regulowanych, jeżeli chodzi o taryfę dla odbiorców w gospodarstwach domowych. To po pierwsze. Po drugie, taryfa, czy też obowiązek przedstawienia taryfy do zatwierdzenia nie dotyczy całej działalności, nazwijmy to, przedsiębiorstwa. Innymi słowy, przedsiębiorstwa oprócz tego mają prawo przedstawiać swoim odbiorcom ofertę rynkową, więc w tym zakresie my tych przedsiębiorstw nie ograniczamy. Oczywiście pod warunkiem takim, że przedsiębiorca poinformuje odbiorcę, że taka taryfa też dla niego istnieje i odbiorca może z tej taryfy zatwierdzanej skorzystać. Myślę, że kolejną kwestią, którą też warto tutaj powiedzieć, to jest prawo odbiorcy do zmiany sprzedawcy i wydaje mi się, że żadna regulacja nie może tego i nie powinna takiego prawa ograniczać. Czyli innymi słowy, jeśli jest przedsiębiorca, który ma taryfę zatwierdzaną i też ma ofertę rynkową, to odbiorca ma pełne prawo skorzystać bądź z jednej, bądź z drugiej i nie powinniśmy tego prawa w żaden sposób ograniczać. Więc próbując podsumować te wszystkie kwestie, o których wspomniałem, w mojej ocenie obecny system taryfikacji rzeczywiście już jest takim systemem, który w dużej mierze zabezpiecza rzeczywiście klientów takich, którzy nie czują się swobodnie na rynku, chcą być rzeczywiście chronieni przez państwo. Więc jest takim systemem, czy też takim mechanizmem, który no, można powiedzieć, że w dużym stopniu, jeśli nie w całości, jest dedykowany rzeczywiście do takiej grupy odbiorców, którzy powinni być chronieni, którzy są odbiorcami wrażliwymi. No i teraz jeszcze patrząc troszkę na przyszłość, czy to jest dobry moment, aby rzeczywiście poszukiwać kroku dalej, tak, jakiegoś dalszego uwolnienia cen, czy też innych mechanizmów regulacji, no to myślę, że też warto spojrzeć na to, co się obecnie dzieje na rynku i mówię przede wszystkim o zmianach struktury podmiotowej na rynku. No, tutaj rozmawiamy o dużych przejęciach. Pewne deklaracje zostały również złożone, więc można powiedzieć, że no, jesteśmy na początku pewnego procesu, gdzie w zasadzie ta struktura podmiotowa będzie no, z dużym prawdopodobieństwem podlegała bardzo dużym zasadniczym zmianom. Prawdopodobnie będą to duże podmioty, więc to też jest jak gdyby pewna okoliczność, która no, w żaden sposób też nie uzasadnia, aby w tym czasie i w tym momencie rzeczywiście szukać jakichś narzędzi, aby dodatkowo ten rynek uwalniać, czy też odchodzić jeszcze dalej od regulacji cen. Przypomnę jeszcze raz to, co powiedziałem na początku. Moim zdaniem ten obecny system naprawdę daje bardzo dużą swobodę przedsiębiorcom, a w zasadzie chroni odbiorców tylko w takim zakresie, w jakim odbiorcy chcą być chronieni. On nie zmusza odbiorców do tego, aby być chronionym. Daje naprawdę pełną swobodę. Więc wydaje mi się, że to nie jest naprawdę dobry moment, aby mówić o takim dalszym uwalnianiu cen.
Ale z drugiej strony jest tak, że no, te regulacje unijne, które musimy wdrażać, czy to w ramach pakietu zimowego, czy innych zaproponowanych przez Komisję Europejską projektów rozporządzeń i aktów, mówią, że państwa członkowskie powinny wykorzystywać politykę społeczną do tego, żeby chronić tych najbardziej narażonych na wzrost cen energii odbiorców, a nie wykorzystywać politykę energetyczną. A taryfy są częścią właśnie polityki energetycznej. To znaczy chodzi o to w myśleniu Brukseli, żeby zawęzić ten instrument do tych grup, które są najbardziej potrzebne. I z tego, co pan mówi, ja rozumiem, że pan popiera ten system, który jest teraz i my powinniśmy go konserwować, bronić, iść w tym kierunku, no bo jeżeli byśmy wyszli z takiego założenia, że chronimy ten system taryfikacji, pod który podlega 14,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce, no to idziemy w dosyć mocnej kontrze w stosunku do Brukseli.
Ja uważam, że obecny system jest rzeczywiście ukierunkowany na tych, którzy takiej ochrony potrzebują. To nie jest tak, że 14,5 miliona odbiorców korzysta dzisiaj z taryf zatwierdzanych przez prezesa URE, bo no, z publikacji również tych dostępnych publicznie wszyscy możemy przeczytać, tak, że zasadniczo no już kilkadziesiąt procent odbiorców korzysta z ofert rynkowych. Wydaje mi się, że nic również nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorstwa same siebie również wykazały się większą aktywnością, czy jeszcze większą aktywnością, żeby poszukiwały odbiorców i przekonywały ich rzeczywiście do swoich ofert rynkowych. Znaczy, z tego punktu widzenia nie wydaje mi się, że stoi to w jakiejś dużej naprawdę kontrowersji. Myślę, że no rzeczywiście znaczy taka zmiana, odejście całkowicie od regulacji taryf na rzecz innych systemów, nazwijmy to ochrony, to musiałaby być poprzedzona rzeczywiście jakąś pewną systemową zmianą, która by tą ochronę rzeczywiście odbiorcom zagwarantowała w innym systemie, no w systemie pewnej pomocy społecznej czy w tego typu obszarze. No ale tutaj poczekajmy, być może rzeczywiście takie propozycje się pojawią. Ja jedynie zwracam uwagę na fakt, że jesteśmy również w pewnym procesie właśnie zmian tej struktury podmiotowej i taki czas jest rzeczywiście czasem, no powiedziałbym, nie najlepszym albo nawet bardzo złym, aby tego typu decyzje, jeśli chodzi o uwolnienie cen, podejmować.
Czyli najpierw rząd powinien przygotować konkretne propozycje tego, w jaki sposób chronimy tych najbardziej wrażliwych odbiorców, a dopiero później możemy wrócić do tej dyskusji o uwalnianiu cen energii.
Ja myślę, że takie propozycje powinny się pojawić, żeby w ogóle rozpocząć dyskusję, ponieważ rzeczywiście to narzędzie dzisiaj chroni odbiorców, ale też jeszcze raz powtórzę, no w mojej ocenie nie jest ono jakoś specjalnie nadmiarowe i stojące specjalnie w kontrze z przepisami.
A kiedy pana zdaniem Polska będzie gotowa do tego, żeby uwolnić te ceny energii? Tak pytam w perspektywie lat, bo mamy 2020 rok, mamy jakby te przyspieszające procesy transformacji. Czy widzi pan w tej najbliższej dekadzie taki moment, który to mogłoby się wydarzyć, czy najpierw poczekajmy na konkretne rozwiązania, a potem będziemy rozmawiać o jakichś konkretnych datach?
Ja zadałbym sobie pytanie, czy w ogóle kiedykolwiek taki moment jest dobry, czy w ogóle jest potrzeba wprowadzania takiej regulacji, jak gdyby pełnej pozbawienia, tak, jakiegokolwiek organu państwa, czy jakiejkolwiek instytucji nad rzeczywiście ochroną tych odbiorców, którzy takiej ochrony potrzebują. Znaczy wydaje mi się, że nigdy nie dojdziemy do takiego momentu, gdzie w zasadzie no każdy odbiorca w gospodarstwie domowym będzie takim odbiorcą, który będzie w pełni świadomy, który rzeczywiście takiej ochrony nie będzie potrzebował. No to jest pewna rola państwa, rola, no powiedziałbym, społeczna, która zawsze dla pewnej grupy społecznej no, powinna zapewnić odpowiednią ochronę. Wydaje mi się, że to narzędzie jest narzędziem jak najbardziej adekwatnym.
Trochę to już wyszło w naszej rozmowie, bo pojawiła się ta informacja o tym, że rynek się też zmienia. Państwo prowadzi konsolidację. Według informacji Polityki Insight mają być też przeprowadzone konsolidacje w energetyce, więc będziemy mieli zastąpienie tej wielkiej czwórki energetycznych grup prawdopodobnie kilkoma dużymi graczami. Jak z perspektywy regulatora zmieni się ten rynek i jakie nowe zagrożenia mogą się w związku z tym pojawić?
No, rynek zasadniczo się zmienia i tak gdyby spojrzeć w zasadzie na całą historię regulacji, czyli już ponad 20-letnią, ten rynek rzeczywiście się zmieniał i były czasy, kiedy podmiotów na rynku było więcej, były czasy, kiedy podmiotów było mniej, ale mnie to jak gdyby doprowadza do pewnego takiego wniosku, że w zasadzie wtedy, kiedy rzeczywiście jest mniej podmiotów na rynku, to ten akcent, nazwijmy to regulacji, rzeczywiście trzeba postawić troszkę innym miejscu. Można powiedzieć, że po tych ponad 20 latach regulacji no, odeszliśmy od zatwierdzania taryf. W zasadzie zaczynaliśmy praktycznie no, z pełnym zatwierdzaniem taryf właściwie w każdym obszarze działalności energetycznej. No, dzisiaj w zasadzie no, taryfy mamy w części, która dotyczy towaru, czyli obrotu, tak? Tylko w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych. Oczywiście rynek ciepła jest może troszeczkę bardziej regulowany, a w zasadzie ta regulacja taka pełna, taka bardzo głęboka dotyczy przedsiębiorstw sieciowych. No i to jest taki obszar, którym pewnie trudno sobie dzisiaj wyobrazić, czy w jakiejś najbliższej przewidywalnej perspektywie czasowej, aby tutaj ta regulacja rzeczywiście się gdzieś zmieniała, czy też zmniejszała. Natomiast no, zawsze jest tak, że wtedy, kiedy się pojawia oczywiście mniej podmiotów na rynku, no to wtedy oczywiście się pojawia troszeczkę więcej pokus dla przedsiębiorstw energetycznych, aby na tym rynku no, wykorzystywać swoją pozycję. No i wówczas ten akcent tak, regulacyjny powinien być położony na pewno na takie większe monitorowanie rynku i przyglądanie się zachowaniom przedsiębiorstw energetycznych. To też zresztą robimy w ramach naszych regulacji, w ramach naszych narzędzi. No tutaj przypomnę chociażby narzędzia związane czy wynikające z rozporządzenia REMIT. Tutaj też no, działamy do dosyć aktywnie monitorujemy rynek, prowadzimy różne postępowania wyjaśniające wówczas, kiedy jest ku temu uzasadnienie. Także myślę, że rola regulatora właśnie w takim rynku, który jest zdominowany przez mniejszą liczbę podmiotów, rzeczywiście będzie się w większym stopniu sprowadzała do monitorowania rynku no i do eliminowania takich sytuacji, w których przedsiębiorstwa będą poczuwały jakąś pokusę do tego, aby próbować manipulować na rynku i tak jak mówię, no tutaj pewnie tych zadań będzie dużo, dużo więcej.
Jak pan widzi zmieniającą się rolę Urzędu Regulacji Energetyki i w ogóle energetycznych regulatorów w kontekście transformacji energetycznej? No bo z jednej strony mamy pakiet zimowy, z drugiej nadchodzi Europejski Zielony Ład. Energetyka coraz bardziej przesuwa się z centrum do regionów, jest coraz bardziej zdecentralizowana. Przez Polskę maszeruje ta armia prosumentów. Mamy 2 gigawaty nowych mocy w fotowoltaice. Ci odbiorcy, na straży których interesów stoi URE, stają się w coraz większym stopniu wytwórcami. Jak pan widzi tą zmieniającą się właśnie rolę regulatora w transformacji energetycznej?
Można powiedzieć, że w zasadzie tam, gdzie regulator no, odstępuje chociażby od zatwierdzania taryf, to w zasadzie pojawia się ta większa swoboda działalności gospodarczej. Ja osobiście mam takie głębokie przekonanie, że regulator nie powinien wymyślać biznesu przedsiębiorcom, a raczej wprost przeciwnie, to przedsiębiorcy powinni wymyślać swoje własne biznesy, a regulator powinien oceniać, dokonywać pewnego przeglądu, czy rzeczywiście taki biznes wpisuje się w rynek i czy on jest bezpieczny i dla przedsiębiorców, i dla odbiorców. Więc tak przynajmniej postrzegam rolę regulatora w tym obszarze. obszarze, którym ta działalność czy swoboda działalności gospodarczej jest dużo, dużo większa. No ale to też jak gdyby sprowadza nas do pewnej konkluzji, że no, te wysiłki i większe zainteresowanie powinno być skupione raczej na tych działalnościach, które podlegają tej głębokiej regulacji. Mam tutaj na myśli przedsiębiorstwa sieciowe, ponieważ tych wyzwań pojawia się znacznie, znacznie więcej. To znaczy w zasadzie można powiedzieć, że w Zielonym Ładzie i w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście, jak to się mówi, obywatele wzięli sprawę w swoje ręce i zaczynają sami stawać się producentami i odbiorcami energii elektrycznej, no to ten rynek jest rynkiem, na którym się pojawia dużo więcej graczy, pojawia się dużo więcej podmiotów i z takiego chociażby punktu widzenia technicznego ten rynek staje się dużo bardziej skomplikowany, to znaczy w zasadzie i technicznie, jako system po to, żeby dostosować sieć chociażby do tej całkiem zmienionej sytuacji, w której energia zaczyna płynąć nie tylko od sieci wyższych napięć do odbiorców, ale zaczyna też i płynąć w drugim kierunku, ale też i liczby podmiotów po to, żeby nimi zarządzać. Więc tutaj myślę, że wyzwań jest bardzo, bardzo dużo. Zarówno i pod kątem powiedzmy takim inwestycyjnym. Tutaj też podejmujemy, czy też podjęliśmy no już bardzo intensywne działania, współpracy z operatorami, największymi operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych po to, żebyśmy się mogli lepiej przyjrzeć ich planom inwestycyjnym pod kątem takim, aby zapewnić, że rzeczywiście te plany wpisują się w takie strategiczne cele państwa, związane chociażby właśnie z transformacją energetyczną i po to też, żeby zachęcać operatorów do inwestowania właśnie w takich obszarach, w których te cele strategiczne państwa są realizowane. Więc to jest ogromne takie wyzwanie, nazwijmy to inwestycyjne, ale też i nowe spojrzenie chociażby na plany inwestycyjne, ich przygotowanie, określenie różnych celów, jakie mają być realizowane przez poszczególne programy inwestycyjne, opomiarowanie tych programów, monitorowania, a na końcu też i rozliczenie tych inwestycji, czy rzeczywiście przyniosły ten pożądany, czy też zamierzony efekt. No ale to jest też drugi ogromny obszar, taki obszar powiedziałbym pewien proceduralny, ponieważ o ile mamy ogromne doświadczenia, jeśli chodzi o sieć przesyłową, operatorów systemów przesyłowych, bo w zasadzie mamy też doświadczenia ogromne międzynarodowe, no bo przecież już utworzyliśmy, już działa ten rynek międzynarodowy, operatorzy między sobą współpracują, ale też i w zasadzie tak tradycyjnie można powiedzieć, że sieć przesyłowa i te duże jednostki systemowe odpowiadały operacyjnie za bezpieczeństwo dostarczania, o tyle rzeczywiście w sieciach dystrybucyjnych zaczyna się pojawiać coraz więcej wytwórców, w tym również prosumentów, no i tym obszarem trzeba również zarządzać, więc są potrzebne pewne procedury, są potrzebne również rozwiązania informatyczne, jak chociażby liczniki odpowiednie, tak, które też rejestrują i umożliwiają tak monitorowanie zachowania takich podmiotów, również inne narzędzia do tego, aby te dane przetwarzać. Jest ogromny znowu obszar inwestycyjny, ale też i proceduralny po to, żeby rzeczywiście umożliwić i operatorom prowadzenie ruchu systemu, ale też i umożliwić tym przedsiębiorstwom realizację swoich planów biznesowych, swoich modeli biznesowych i myślę, że to jest takie ogromne wyzwanie, nad którym, tak jak już wspomniałem, rozpoczęliśmy pracę i intensywnie pracujemy chociażby z operatorami systemów dystrybucyjnych.
I czy sądzi pan prezes, że te prace zakończą się i finałem będzie na przykład zmiana w modelu taryfikacji operatorów systemu dystrybucji, to znaczy zmiana taryfy jakościowej w taki sposób, żeby dostosować się do tego szybko zmieniającego się rynku? I od razu drugie pytanie, jak złapać tą równowagę pomiędzy tym, co pan prezes nakreślił, to znaczy pomiędzy prosumentami, których liczba no, z każdym tygodniem, miesiącem przybywa, i jednocześnie operatorami sieci dystrybucyjnej, którzy i jakby ze strony Brukseli, i ze strony krajowego rynku mają na sobie coraz więcej tych obciążeń. Gdzie powinien zostać postawiony ten punkt równowagi i czy powinniśmy zmieniać taryfy?
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, czyli mówimy tutaj o w zasadzie kilku różnych procesach, bo myślę, że to pytanie nie ma takiej bardzo prostej odpowiedzi, czy też jednoznacznej odpowiedzi, bo to jest kilka działań, ponieważ zaczynamy od planów rozwoju, więc musimy też, tak jak wspomniałem, no, popracować nad tym, aby określić lepiej, czy też w inny sposób, powiedzmy, pewne cele do zrealizowania, ale oczywiście plany inwestycyjne w efekcie gdzieś przekładają się na taryfę. Tutaj również pracowaliśmy chociażby nad takim mechanizmem, który się nazywa konto regulacyjne, które zaczęło już z powodzeniem funkcjonować chociażby w obszarze gazowym. Mówię tutaj o operatorze systemu przesyłowego i uważam, że też prace nasze wspólne z Gaz-Systemem były bardzo, bardzo owocne i rzeczywiście pozwalały, czy umożliwiły na takie spojrzenie w przyszłość, w sensie w perspektywie przynajmniej kilkuletniej. I to jest taki mechanizm, który rzeczywiście też w dość dobry sposób, efektywny sposób równoważy właśnie interesy, a szczególnie w sytuacji, kiedy jest rzeczywiście potrzeba inwestowania. Więc rozmawiamy również o tym mechanizmie konta regulacyjny. On będzie miał oczywiście odzwierciedlenie gdzieś w taryfie, więc naprawdę rozmawiamy o wielu różnych rzeczach, a nie tylko o jednym zadaniu, który gdzieś w pewnej perspektywie, oczywiście krok po kroku, będzie realizowany. Znaczy trudno też oczekiwać w takiej sytuacji, myślę, że takich bardzo szybkich efektów, tak? Pamiętajmy o tym, że no jest to pewien proces, który po pierwsze trzeba się do niego dobrze też przygotować, po drugie też i dobrze przewidzieć czy ocenić skutki takiego procesu, bo ja osobiście mam głębokie przekonanie, że każda zmiana i transformacja, szczególnie która wiąże się chociażby, nie wiem, z procesem właśnie inwestycyjnym, no powinna być przeprowadzana w taki sposób odpowiedzialny społecznie, bo oczywiście z jednej strony można wymyślić najbardziej doskonały system, ale jeśli on ma spowodować jakieś bardzo duże obciążenia dla odbiorców, no to trzeba się oczywiście zreflektować, trzeba dokonać pewnej refleksji i zobaczyć, co byśmy chcieli, a też co dzisiaj możemy. Więc to jest, tak jak mówię, pewien proces, nad którym pracujemy i myślę, że te efekty pewnie gdzieś w najbliższych latach będą widoczne. Ja też sobie nie zakładam takiego celu, powiedzmy, nie wiem, kilku miesięcy. Po prostu uważam, że ten taki cel zrealizowania wszystkich tych zadań byłby po prostu nierealny. Jeżeli chodzi o prosumentów, to znowu to zagadnienie, czy też nazwijmy rozwój energetyki prosumenckiej, ale też i mam na myśli energetyki obywatelskiej, bo tutaj też pewnie możemy rozmawiać o różnych spółdzielniach energetycznych, o każdej innej kategorii, nazwijmy to odbiorców, czy też inicjatywach, które rzeczywiście też grupują odbiorców. To też jest zagadnienie, które wymaga też takiego, powiedzmy, głębokiego przemyślenia i myślę, że też takich dosyć istotnych zmian, chociażby w modelu rynku, czy też w modelu taryf, bo oczywiście czy obecny system de facto jest systemem, który promuje magazyny wirtualne, tak, ale on w takiej bardzo długiej perspektywie czasu, gdyby był kontynuowany, no może też przynieść pewne niepożądane efekty, które również na takich doświadczeń możemy poszukiwać i myślę, żebyśmy mogli znaleźć.
A jakie na przykład te niepożądane efekty?
Pewne niepożądane efekty związane z tym, że w zasadzie no, koszty sieci są pewną stałą wartością, no i w tam momencie, jeśli obecny system jest ukierunkowany na magazyn wirtualny, czyli takie niekorzystanie z sieci, nieponoszenie z tego tytułu opłat, no to te koszty muszą być po prostu rozkładane na mniejszą liczbę odbiorców, co w efekcie prowadzi wprost, czy też może prowadzić do wzrostu taryfy i myślę, że w zasadzie system jak gdyby taki właśnie promowania rozwoju energetyki prosumenckiej nie powinien dążyć w takim kierunku. No my tutaj w naszych znowu rozmowach z operatorami systemów dystrybucyjnych rozmawiamy o tym, aby ten system, nazwijmy to czy też taryfowy, opierał się również na pewnym efekcie zachęty ze strony właśnie prosumentów po to, aby ci prosumenci stawali się, nazwijmy to, fleksumentami, czyli krótko mówiąc takimi odbiorcami, którzy nie tylko biorą z systemu, ale również potrafią coś do tego systemu dodać, czyli chociażby w postaci różnych usług systemowych. Inaczej mówiąc, aby pewne problemy lokalne sieci były rozwiązywane też na poziomie lokalnym i po to, aby rozwiązywać te problemy za pomocą, czy też z wykorzystaniem pewnych usług, które mogłyby być świadczone przez prosumentów, czy też małych te społeczności, nazwijmy to, energetyczne, ponieważ taki model z jednej strony no, daje pewną możliwość uzyskania dodatkowego efektu ekonomicznego po stronie prosumentów, fleksumentów. W związku z tym można pomyśleć o jakimś stopniowym być może odchodzeniu od obecnego modelu, który, tak jak mówię, jest modelem promującym wirtualny magazyn. Czy myślę, że w ogóle z punktu widzenia technicznego warto było też pomyśleć nad rozwiązaniem, jak promować fizyczne magazyny energii, bo fizyczny magazyn energii no, jest takim rozwiązaniem, który rzeczywiście rozwiązuje te fizyczne problemy i on może być w sieci, może być u prosumenta. Oczywiście efekt wtedy jest tam, albo ta energia jest dostarczana do systemu, bądź też po prostu mniej energii jest odbieranej z systemu, ale właśnie te fizyczne urządzenia rozwiązują problemy techniczne i wtedy, jeśli mamy pewien mechanizm, który zaczyna wynagradzać tego typu usługi, no to on prowadzi do kilku rzeczy. Po pierwsze, nie przerzuca tych kosztów na tych, którzy nie mogą z tych rozwiązań skorzystać, tak, bo nie promujemy coraz bardziej intensywnie, nazwijmy to, modelu magazynu wirtualnego. Po drugie, no nie tworzymy, czy rozwiązujemy też te problemy techniczne w sposób lokalny i nie eskalujemy je gdzieś na poziom całego systemu elektroenergetycznego. Więc myślę, że tutaj wiele takich zachęt, czy też wiele efektów, powiedzmy, tych pozytywnych możemy odnaleźć. Także tutaj myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, w którym powinniśmy...
Panie prezesie, bo mi się wydaje, że tutaj powiedział pan bardzo ważną rzecz. To znaczy słychać ze strony sektora dystrybucji, że ten najazd prosumentów jest tak szybki, że oni po prostu sobie nie radzą z tą prosumencką rewolucją, czyli remedium na to wyzwanie, którym jest rozwój energetyki obywatelskiej, nie powinno być jakby zwalnianie tego tempa, tylko lepsze wykorzystanie prosumenta i tak jak pan powiedział, stworzenie takiego fleksumenta, jeżeli dobrze powtarzam pana słowo. To się zgadza, tak?
Tak, dokładnie. Poszukujmy rozwiązań, które będą jeszcze bardziej aktywizowały prosumentów i aby model biznesowy prosumenta nie sprowadzał się do tego, jak nie korzystać z sieci. Właśnie wprost przeciwnie. Znaczy model takiego prosumenta, który stanie się fleksumentem, model biznesowy powinien się sprowadzać do tego, co mogę dać jeszcze do tej sieci i co może być oczywiście w jakiś sposób wynagrodzone. Tak jak wspomniałem, tych efektów pozytywnych jest bardzo wiele. Również takie, że da się być może za pomocą tego uniknąć niektórych inwestycji. Takie, które są być może dzisiaj potrzebne, być może potrzebne na 5 lat, ale już za 15 lat nie będą potrzebne. Wówczas unikniemy pewnych kosztów, które odbiorcy musieliby ponosić.
To jeszcze, panie prezesie, chciałbym na chwilę pana pomęczyć wokół tego fleksumenta. Czym będzie się różnił fleksument od prosumenta dokładnie?
Prosument to jest taki odbiorca, który wytwarza energię na własne potrzeby, ale też nadwyżkę wprowadza do sieci i dzisiejsze rozwiązania w zasadzie pozwalają odebrać prosumentowi tą nadwyżkę w okresie powiedzmy rocznym. Tak? Więc mamy pewien mechanizm ekonomiczny, w którym system przyjmuje tę energię, przechowuje. Jest to rozwiązanie, nazwijmy to ekonomiczne, tak? W sensie biznesowe, handlowe, w którym system przechowuje tę energię i odbiorca zaczyna ją rzeczywiście odbierać. W takim modelu odbiorca dąży oczywiście do tego, aby jak najwięcej tych swoich potrzeb energetycznych pokryć za pomocą własnego źródła i oczywiście korzysta w pełni z systemu jako magazynu wirtualnego. Fleksument to taka kategoria odbiorców, która oprócz tego, że wytwarza tę energię na własne potrzeby, ma też pewną ofertę, chociażby ofertę w postaci nadwyżki energii, którą może wprowadzić w tym okresie, w którym potrzebuje to na przykład operator. To mogą być różne inne usługi, chociażby, nie wiem, ograniczenia takiej produkcji w momencie, kiedy potrzebuje tego system i operator. Więc mówimy o pewnej kategorii usług systemowych, oczywiście w których zaangażowana jest energia elektryczna, jej produkcja, czy też nieprodukcja, wstrzymanie takiej produkcji, na potrzeby operatorów, po to, aby po pierwsze zarządzać pracą systemu, po to, żeby też tą energię w sposób lokalny również rozprowadzić, tak? Żeby zachować pewien bilans energetyczny również na poziomie lokalnym. Po to, żeby w jak najmniejszym stopniu przesyłać tą energię na różnych poziomach napięć, czyli chociażby z niskiego do systemu, tam ją przechowując i w drugą stronę.
Czyli jak rozumiem, ten fleksument ma całkiem sporą, tak jak pan prezes mówi, paletę nowych zadań i chyba wydaje się, że z poziomu Kowalskiego, który ma zainstalowane kilka kilowatów paneli fotowoltaicznych na dachu swojego gospodarstwa domowego, byłoby to trochę trudne w realizacji. Czyli jeżeli dobrze rozumiem to, co pan prezes mówi, taki fleksument powinien być zagregowany w większy podmiot, tak? Potrzebujemy agregatorów, integratorów rynku, czyli de facto wirtualnych elektrowni do tego, żeby integrować te pola prosumentów, tak żeby one miały efekt skali i mogły świadczyć te usługi systemowe, o których pan mówi.
Efekt oczywiście agregacji jest zawsze bardziej widoczny, to znaczy jeśli mówimy o efekcie dla systemu, to na pewno to będzie dużo większy efekt, jeśli rzeczywiście zagregujemy takie usługi, będziemy nimi dobrze zarządzali. Tutaj rzeczywiście nawet intuicyjnie w sposób taki bardzo obiektywny pojawi się bardzo duże pole do rozwoju pewnej działalności gospodarczej, która właśnie jest związana chociażby z tą agregacją, czy takim zarządzaniem energią w gronie, nazwijmy to, wielu różnych prosumentów, czy też tych inicjatyw grup typu spółdzielnie energetyczne, czyli mam na myśli tutaj energetykę obywatelską. Więc rzeczywiście to jest taka forma działalności, w której zaczynamy coś oferować, ale zgadzam się też w pełni z taką tezą, że w zasadzie przysłowiowy Kowalski, odbiorca, może nawet nie wiedzieć, tak, jak tymi usługami sterować, czy też jakie usługi może dostarczyć do systemu. Tutaj szukając jakichś bardzo prostych porównań, mamy często różne urządzenia techniczne i w zasadzie wykorzystujemy jakąś naprawdę skromną część ich funkcjonalności. Podobnie jest z urządzeniami energetycznymi, ale tak samo jak samochód w rodzinie służy do tego, aby się przemieszczać z miejsca A do miejsca B, czasami na przykład raz w tygodniu, o tyle ten sam samochód może służyć do tego, aby jeździł w zasadzie całą dobę, ponieważ świadczy jakieś usługi transportu. Więc tak jak mówię, to jest kwestia wykorzystania pewnych funkcjonalności, które być może sam pojedynczy odbiorca nie ma na to czasu i nie ma też wiedzy odpowiedniej, aby wykorzystywać tej funkcjonalności, ale funkcja właśnie agregatora, czy też profesjonalnego przedsiębiorcy, który potrafi wykorzystać ten efekt i z tego tytułu przynieść jakąś korzyść dla odbiorcy, to jest właśnie ten kierunek, w którym generalnie prosument staje się rzeczywiście fleksumentem i zaczyna dostarczać pewną wartość dodaną.
Panie prezesie, mógłbym jeszcze z panem bardzo długo rozmawiać, ale musimy powoli zmierzać do końca. Krótkie pytanie w sprawie aukcji OZE, które mają się odbyć w tym roku. Czy jesteście gotowi, czy wszystko ze strony systemu informatycznego będzie dopięte? Bo jak rozumiem, cały czas czekamy jeszcze na ostatnią nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która pozwoli dopiąć ten proces aukcyjny tegoroczny do samego końca.
Czy jeśli chodzi o przepisy prawa, to ja powiedziałbym, że one już zasadniczo zostały uchwalone i przyjęte, czyli krótko mówiąc, ze strony legislacyjnej proces mamy dopięty. Jesteśmy już na etapie dostosowania systemu aukcyjnego, internetowej platformy aukcyjnej i myślę, że z tym systemem powinniśmy być gotowi do końca trzeciego kwartału. Ogłosiliśmy przetarg, wybraliśmy przedsiębiorcę, który generalnie nam dokona modernizacji naszej internetowej platformy aukcyjnej. To, co nam pozostało do zrobienia, to uzgodnienie harmonogramu z ministrem klimatu. No i wówczas myślę, że takim najbardziej realnym terminem na przeprowadzenie aukcji to będzie czwarty kwartał tego roku.
Panie prezesie, za trzy dni minie pierwsza rocznica pana powołania na urząd prezesa URE. Chciałbym pana w tym ostatnim pytaniu zapytać, co się panu udało przez te 12 miesięcy zrobić, a na czym jeszcze będzie chciał się pan mocno skupić przez te kolejne 4 lata swojej kadencji?
Panie redaktorze, ja myślę, że jeśli chodzi o zadania, które realizuje prezes URE, to jest podobnie jak chociażby z inwestycjami w energetyce. One po prostu muszą trwać, a efekty widzimy po wielu latach. I myślę, że nie bez powodu w prawie energetycznym określono kadencyjność prezesa URE i wspomniano tam o 5 latach. Więc ja, jeśli chodzi o podsumowanie pierwszego roku, to odpowiedziałbym dosyć krótko. Znaczy, mam takie poczucie dobrze wykonanej pracy urzędniczej przez ten rok. Po pierwsze, zrealizowaliśmy wszystkie zadania, które zasadniczo nakładają na nas przepisy prawa i robimy to terminowo. Niektóre z nich są oczywiście łatwiejsze, niektóre z nich są bardzo trudne. Dzisiaj dużo chociażby rozmawialiśmy o cenach energii elektrycznej, więc tak jak mówię, mam poczucie dobrze wykonanej pracy urzędniczej, ale w tym roku udało się też zidentyfikować takie obszary, które z naszego punktu widzenia rzeczywiście są kluczowe. Mając przede wszystkim na myśli właśnie proces transformacji i te wszystkie wyzwania, które czekają przed energetyką. Rozpoczęliśmy pracę w tych kluczowych obszarach, jak już też wspominałem, pracujemy intensywnie z operatorami systemów dystrybucyjnych, ale też jesteśmy bardzo aktywni, może na razie w tej chwili jeszcze bardziej wewnątrz niż na zewnątrz urzędu w obszarze ciepła, tam też jest bardzo dużo do zrobienia i myślę, że z tymi naszymi efektami prac wewnętrznych w niedługim czasie też będziemy wychodzili na zewnątrz, więc myślę, że po pierwsze zidentyfikowaliśmy sobie te najbardziej kluczowe zadania, którymi powinniśmy się, czy też którymi już się zajmujemy i powinniśmy się zajmować w najbliższym czasie. Podjęliśmy już pracę i rzeczywiście niektóre z nich są bardziej zaawansowane, niektóre z nich może troszkę mniej, ale wszystkie z nich realizujemy i myślę, że tak jak mówię, te efekty pracy będą pewnie widoczne w trakcie, myślę, całej kadencji funkcjonowania prezesa URE.
Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam we wrześniu, po wakacjach. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. W poniedziałki Stan epidemii, gdzie mówimy o walce z koronawirusem, w czwartki audycji technologicznych, a w piątki podcastu o polityce, gospodarce i bezpieczeństwie. Nasze audycje znajdziecie w większości aplikacji podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight.